środku dnia.
Rośnie w Polsce liczba samochodów elektrycznych. Na rynku pojawiły się też pierwsze elektryczne ciężarówki. Branża motoryzacyjna deklaruje, że za 10 lat chce być zeroemisyjna, czyli nie tylko produkować elektryki, ale też nie wpływać negatywnie na środowisko. Ważą się losy projektu dotyczącego uruchomienia produkcji polskiego samochodu elektrycznego, tej Izery słynnej, mówił niedawno w Poznaniu minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek.
Nie ma wątpliwości, że elektromobilność trzeba w Polsce rozwijać i być może trzeba kontynuować ten projekt, tylko go troszkę zmodyfikować, być może poszerzyć również o fabrykę baterii, no bo nie ma samochodów bez baterii, więc jeżeli ukończymy te działania i te rozmowy, to będziemy oczywiście informowali, co dalej z projektem Izera.
W jakiej wysokości środki z KPO mogłyby pójść na rozwój elektromobilności?
To są różne pozycje, bo jest przecież i pozycja dotycząca fabryki właśnie Izery, o której tutaj mówiliśmy, czyli kwota ponad 3 miliardów złotych. Jest kwota blisko 10 miliardów złotych na sieci elektroenergetyczne, więc to są kwoty, które mogą być wykorzystane również, jeżeli chodzi o elektromobilność, i są też kwoty przeznaczone na stacje, czyli na rozwój infrastruktury elektromobilności, więc warto z tych pieniędzy korzystać.
Dodajmy, że rada nadzorcza tej spółki, która ma produkować Izerę, Electromobility Poland, została odwołana, a teraz o sytuacji przedsięwzięcia wypowiedział się także minister aktywów państwowych Borys Budka. Polityk potwierdził, że nowa rada nadzorcza jest w trakcie wyboru. W związku z tym dopiero po audycie wewnętrznym będzie można cokolwiek powiedzieć, a to potrwa kilka tygodni. Miesiąc temu dowiedzieliśmy się też, że firma Mirbud wygrała przetarg na generalnego wykonawcę fabryki Izery w Jaworznie. No ale tutaj też musimy trochę poczekać na jakieś konkretne decyzje, więc jeszcze właściwie ten polski elektryczny maluch trochę czasu wymaga. Na milion elektrycznych samochodów w Polsce trzeba będzie jeszcze poczekać, ale z roku na rok widać wzrosty, mówi prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.
Jeżeli mówimy o samochodach elektrycznych, to mamy ich w tej chwili czysto elektrycznych mniej więcej 50 kilka tysięcy. Tyleż samo mniej więcej mamy pojazdów, które nazywamy hybrydami plug-in, czyli pojazdami hybrydowymi, które możemy ładować. Jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie, to mamy ich w tej chwili mniej niż 100, natomiast to dość dynamicznie rośnie. Jeżeli porównamy na przykład wyniki europejskie, no to w Europie zarejestrowanych jest kilka tysięcy. Niebawem to będzie kilka tysięcy, bo tu idzie bardzo szybko. Natomiast ja bardzo się cieszę, bo kilka miesięcy temu został oficjalnie rozpoczęty program, który będzie programem dofinansowania do pojazdów ciężarowych, ale też do infrastruktury dla pojazdów ciężarowych.
No i nowością są ciężarowe samochody elektryczne. Na rynku są modele, które przejadą na jednym doładowaniu ponad 400 kilometrów. Polska ma największą gospodarkę transportową w Europie i branża wie, że musi się zmieniać, mówi dyrektor generalny Scania Polska Wojciech Rowiński.
Polscy przewoźnicy mają ponad 20% całości przewozów transportowych w Europie. Jesteśmy jednym z 26 krajów w Unii Europejskiej, a mamy 1/5 wszystkich przewozów. To jest ogromna ilość ludzi, to jest ponad 1 000 000 ludzi, to jest ponad 8% PKB, to jest ponad 16 miliardów wpływów do budżetu. To jest naprawdę branża, którą musimy i chcemy wspierać. Mamy również bardzo świadomych producentów, zleceniodawców transportu. Jest to program rozpisany na wiele lat.
W przypadku elektrycznych ciężarówek potrzeba inwestycji w stacje ładowania właśnie tego typu aut, mówi prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.
Bardzo dużym wyzwaniem jest sieć ładowania. Jeżeli nie będzie dobrej sieci ładowania, tego sukcesu nie będzie. To jest szczególnie ważne w przypadku pojazdów ciężarowych i dostawczych. No bo jeżeli mówimy o samochodach osobowych, to możemy te samochody, na przykład jeżeli ktoś ma jeszcze instalację fotowoltaiczną, to jest jeszcze taniej, możemy to ładować w domu, czy możemy ładować z tak zwanych wolnych ładowarek. Natomiast w przypadku pojazdów ciężkich, tutaj wymagane są bardzo duże moce i tutaj wymagane są specjalne stacje ładowania. Więc największym wyzwaniem są stacje ładowania, no a pośrednio nasza sieć energetyczna. Dlatego, że w Polsce mamy jeszcze ciągle duży problem z sieciami przesyłowymi.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu, zanim odbierzemy pierwsze telefony, bo chociaż Państwo dzwonią już, bo temat jest gorący, przedstawię naszego gościa, profesor Paweł Fuć, dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Napędów Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to zaczniemy może od Izery. Myśli pan, że uda się?
Myślę, że mamy bardzo dużą szansę. Samochód elektryczny, co do zasady, w porównaniu do samochodu z napędem spalinowym, jest prostszy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jakby stopień skomplikowania i też przede wszystkim rozwiniętego rynku na zachodzie i producentów samochodów z silnikami spalinowymi, no to z nimi konkurować, zaczynając prawie że od zera, by było trudno. Jeśli chodzi o elektromobilność, samochody elektryczne, to one się w tej chwili, można powiedzieć, no, może nie tyle, że dopiero co rozwijają, ale powiedzmy sobie, że są w fazie początkowej. I wejście na ten rynek, szczególnie jeśli chodzi o właśnie kwestię tą, że te napędy są jakby prostsze w konstrukcji, jest możliwe i tutaj mamy szansę.
A jakie mamy obawy? To znaczy tak, no to by musiał być na pewno samochód tańszy od tych, które są na rynku w tej chwili, aut luksusowych elektrycznych, bo nowa Tesla, no to musimy co najmniej 200 tysięcy wyłożyć. Nie każdego stać na taki wydatek. No a druga kwestia to są też miejsca do ładowania, bo w dużych miastach, owszem, są ładowarki, no ale teraz załóżmy, że na takim osiedlu co drugi byłby samochód elektryczny. Pytanie, gdzie w nocy ładować takie auto?
To znaczy, tutaj jest, myślę, że główny problem, czyli w liczbie ładowarek, szczególnie w miastach. Proszę zwrócić uwagę, że te samochody elektryczne, które jeżdżą, one w większości są samochodami marek luksusowych. Co to oznacza? Że są to osoby, które mają dom, mają garaż, mają łatwy dostęp do gniazdka, może też zainwestowały w jakąś tam małą elektrownię z panelami fotowoltaicznymi i tam sobie te samochody ładują. Natomiast jeśli chodzi o wzrost liczby samochodów takich mieszkańców ścisłych centrów miast, no to tutaj z tymi ładowarkami, no niestety problem jest i nie naładujemy tego z trzeciego piętra z gniazdka w
tak
domu.
Sobie wyobrażam, przy 10-piętrowym bloku przedłużacze takie zwisające z okien, to mogłoby być to przezabawne, ale poważnie mówiąc, proszę państwa, no właśnie, to znaczy, ja myślę, że wszystko w technice można zrobić, wszystko można jakby wymyślić, natomiast jest pytanie, czy taka ilość prądu by się znalazła na tak małej powierzchni i czy to jest z punktu widzenia fizyki możliwe?
Z punktu widzenia fizyki to jest możliwe, ale jeden tutaj z panów powiedział, że jest problem z sieciami przesyłowymi, transformatorami i tak dalej. Ja nie jestem elektrykiem ani energetykiem, ale korzystając z mojej wiedzy ogólnej, wiem, że gdybyśmy chcieli bardzo mocno zwiększyć liczbę tych ładowarek, to niestety te sieci są do przysłowiowego wzmocnienia, a to są ogromne koszty. Proszę zwrócić uwagę, jeśli mamy stację benzynową, no to ona jest skoncentrowana i w ciągu godziny, nie wiem, może się zatankować 100 samochodów. A jeżeli byśmy chcieli w ciągu godziny naładować 100 samochodów, no to trzeba by było mieć co najmniej 50, jeśli licząc 25 minut na jeden, czyli szybka ładowarka, byśmy musieli mieć 50 ładowarek. Trzeba je gdzieś wykopać, trzeba położyć przewody, transformatory i tak dalej. Największym problemem według mnie tutaj to jest, jeśli chodzi o rozwój, to jest infrastruktura.
Wie pan co? Znalazłem taką informację odnośnie Stanów Zjednoczonych i akurat tutaj jest trochę światełko w tunelu, jeżeli chodzi o energetykę, dlatego że samochody elektryczne ładujemy głównie w nocy, kiedy to zapotrzebowanie na energię elektryczną właśnie jest małe, a elektrownie produkują prąd, no bo nie można oczywiście zatrzymać nagle pracy elektrowni, czy to jądrowej, czy to zwykłej, czy też pracy wiatraków, które w nocy także właściwie ten prąd produkują, często są zatrzymywane, żeby nie przeciążać sieci w drugą stronę, bo ten prąd nie ma gdzie być wykorzystany, więc to jest jakaś nadzieja, że akurat to zapotrzebowanie na prąd do samochodów elektrycznych bardziej jest wtedy, kiedy to ogólne i globalne zapotrzebowanie na prąd jest większe.
Tak, czyli mówi tutaj pan o nadwyżkach mocy wynikające z tego, że akurat przemysł w zdecydowanej większości, kolokwialnie mówiąc, nie pracuje. I to jest prawda, ale też prawdą jest to, że jednak te sieci przesyłowe, ich przepustowość musi być zwiększona, niezależnie od tego, gdzie będziemy, bo w takim bloku, jak już tutaj pan wspomniał, w takim wieżowcu, ile jest osób, ile samochodów w tej chwili spalinowych pod blokami stoi, to wiemy, bo poznać się, boryka z miejscami parkowania, jak każde większe miasto. No i teraz zastąpmy to samochodami elektrycznymi, prawda? No to też są ogromne zapotrzebowanie na energię i nawet jeśli ją będziemy posiadali w tym pierwotnym źródle, no to musimy ją gdzieś tam dostarczyć, prawda? I tutaj jest ten problem, tym bardziej, że no niestety, ale sieć energetyczna w Polsce no przez dziesiątki lat była zaniedbywana i wymaga bardzo dużych inwestycji.
Zanim odbierzemy telefon, to jeszcze panie profesorze pytanie o tą Izerę. Ile musiałaby kosztować taka Izera? Jaki to musiał być samochód, żeby stał się taki powszechny? Mówił pan o tych luksusowych, które kosztują bardzo dużo. Czy może nie maluch, bo myślę, że już nikt by w takie małe auto nie chciał wsiadać, no, ale chociaż Trabant, że taki to by...
Jeżeli to miało być przysłowiowy maluch, czyli no...
Dla każdego Kowalskiego.
Niestety, ja pamiętam te czasy jeszcze, chociaż byłem wtedy bardzo młody, ale jeszcze temat malucha pamiętam, czy okres eksploatacji malucha pamiętam. Czyli to był samochód dla każdego, no to gdyby to przekładając w tej chwili, no rzucę kwotę, ale od razu przepraszam, jeżeli jest za dużo, ale myślę, żeby on był taki bardzo mocno popularny, no to jest kwestia, nie wiem, 60-70 może tysięcy złotych.
Maksymalnie.
Maksymalnie, tak. Mhm.
61 865 4 65 4. Zapraszam Państwa do dyskusji na temat przyszłości elektromobilności w Polsce. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam, no ale kto chciałby jeździć jakąś Izerą dwuosobową, no to już to śmieszne, tak? A odnośnie jeszcze tych kabli do ładowarek w 10-piętrowym budynku, to nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak się telewizja pokazywała, no czy pierwsze telewizory, no to całe dachy były zarośnięte
antenami.
Tymi antenami, więc to jeszcze to się jestem w stanie wyobrazić. Natomiast teraz tak poważnie, powiem tak, że te pojazdy elektryczne, a w szczególności właśnie te samochody ciężarowe, sam się sobie dziwię, że to mówię, ale to na pewno jest nieuniknione, tak będzie, ale to w momencie, kiedy te baterie będą ładowane, no nie tam powiedzmy 20 minut, pół godziny, tylko w ciągu powiedzmy tak no 5-10 minut, tak jak w tej chwili jest ładowane, jest nalewana benzyna czy tam ropa do zbiorników.
No, bo no to wyobraźmy tak, to wodór sobie, można tankować szybko, panie Andrzeju.
No tak, ale, ale chwileczkę, z wodorem to jest tak, że z tego, co ja słyszałem, a czytam na ten temat trochę, że ten wodór się zatankuje do tego pojazdu no dość szybko, tak? Ale żeby później następny pojazd się zatankował, to też trzeba odczekać pół godziny, żeby to wszystko tam zadziałało. Nie wiem, na czym to polega, bo nie jestem ani chemikiem, ani fizykiem. Także mi się wydaje, że po prostu to jest nieuniknione i wszystkie takie te opowiadania, że to będzie jakaś tam, że nie będzie gdzie tych baterii składować, że to jest te elektryczne, to jest nieuniknione. Będą pojazdy elektryczne, potem jeszcze jakiś, jeszcze lepszy napęd wymyślą i tak dalej, i tak dalej. No tak będzie. Tylko mówię, jeżeli chodzi o tą elektryfikację, że tak powiem, tej mobilności, a zwłaszcza ciężarówek, no przecież nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy ktoś wiezie towar łatwo się psujący z punktu A do punktu B, który jest oddalony o powiedzmy tam 2000 kilometrów, tak, z Warszawy gdzieś tam do Portugalii. No i po 400 kilometrach on musi godzinę ładować te swoje baterie.
I tak się musi zatrzymać, bo przepisy pewnie to mówią.
Ja rozumiem, ale przecież nie po 400 kilometrach, nie?
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Poruszył pan ciekawy wątek. Panie profesorze, jeżeli chodzi o szybkość, zaraz potem pan Dawid, jeżeli o szybkość ładowania baterii elektrycznych, czy tutaj można coś zrobić, bo wiemy dobrze, doskonale wszyscy, że Wszystko jakby można skracać czas ładowania baterii, ale jak dobrze pamiętam, im szybciej ładujemy baterię, tym ona się szybciej zużywa. Czy tak samo jest w elektrycznych samochodach?
Jeśli chodzi o te baterie czy akumulatory, tak na dobrą sprawę powinno być powiedziane, to nie. Tutaj kwestia ich trwałości raczej jest załatwiona. Natomiast jeśli chcemy ładować szybko, no to musimy mieć ładowarki dużych mocy. No, w przypadku autobusów na przykład to jest kilkaset kilowatów. Tak? Także to przewód, żeby dostarczyć kilkaset kilowatów do jednego punktu, to proszę sobie wyobrazić.
To nie kablem już, to już prawie jest taki...
Tak jest.
To już prawie rura taka.
Dokładnie tak. To jest jeszcze kwestia strat z punktu produkcji do punktu dostarczenia. Także tu jest wiele takich problemów, z którymi jeszcze jakiś czas się będziemy na pewno borykać. Natomiast oczywiście tutaj pan poruszył kwestię trwałości tych baterii czy akumulatorów. Jak zwał, tak zwał, no to na pewno te akumulatory no w końcu się zużyją, tak? No różnie tam mówią 8-10 lat, prawda? Natomiast jest inna rzecz, która jest relatywnie bardzo niepokojąca, przynajmniej na obecną chwilę, no to wymiana takich akumulatorów jest po prostu droga. Bardzo droga.
No, ale w zasadzie już chyba mamy elektryki, które już mają 8 lat, 10.
Ja powiem tak, nie chcę oczywiście mówić marki, ale to jest relatywnie mały samochód, taki mało litrażowy i wymiana akumulatorów, czy cena wymiany akumulatorów to jest 60 tysięcy, a koszt zakupu tego samochodu było tam gdzieś w granicach około 100, o ile dobrze pamiętam.
Czyli ponad połowa wartości auta. To
tak,
jest...
widziałem takie no, cenniki. To taki cenik oficjalny gdzieś podany w internecie.
Ale że myślę, że czasem podróbki też się pojawią, które być może nie dadzą takiej samej pojemności tej baterii jak oryginał, ale no, pewnie będą połowę tańsze na przykład.
No to jest tak jak z procesorami. Jak wyjdzie procesor, kosztuje, nie wiem, 5 tysięcy, za rok kosztuje 500 zł, prawda? No. Więc jeżeli to będzie rozpropagowane bardzo mocno i będzie tego dużo, no to wiadomo, że pojawią się alternatywne rozwiązania. No,
ciekawe, czy Afryka nadąży z wydobyciem kobaltu, tak dobrze, tak to pamiętam. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja panu powiem tak, ja jestem, wie pan co, póki co jestem bardzo wielkim, dużym przeciwnikiem tej mobilności elektrycznej. Z tego tytułu, wie pan co, że tak jak się przysłuchuje od początku audycji, wszystko po prostu, wie pan co, jest jeszcze bardzo niedopracowane. To po pierwsze, wie pan co, ostatnio czytałem taki ciekawy wywiad właśnie z szefem koncernu Toyota, a jak wiadomo, Toyota była, że tak powiem, wizjonerem w kwestii motoryzacji, bo przecież oni też stworzyli pierwszą hybrydę i tak dalej. I gościu stwierdził jasno, że po prostu auta elektryczne nie mają przyszłości z tych względów, o których przed chwilą panowie mówili, odnośnie tych akumulatorów i tak dalej. Ja też przede wszystkim jestem przeciwnikiem, dlatego że nie wiem, czy pan może widział te zdjęcia na przykład z Chin czy z innych krajów, te złomowiska z tymi wszystkimi autami, gdzie po prostu tony tego leżą i po prostu nie ma jak tego zutylizować. A też druga kwestia, moim zdaniem należy inwestować w wodór. Inną rzecz też panu powiem taką, wie pan co, mój znajomy jeździł z pomocą humanitarną na Ukrainę i wie pan co, jak mi pokazywał zdjęcia, a żyjemy w bardzo niepewnych czasach, ile tych aut, że tak powiem, wie pan co, było porzuconych, to się po prostu w pale nie mieści, nie?
Mhm. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. 618-654-654, audycja w środku dnia. Jeszcze jeden pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry panu. Wie pan co, tak się składa, że to też w wyniku tego, że parokrotnie miałem okazję jeżdżenia samochodem elektrycznym na czas naprawy mojego klasycznego samochodu, w związku z tym dostałem bardzo skutecznie wyleczony z tego, to jest jak gdyby jedna z może funkcjonalnych. Natomiast druga rzecz to, jak tam ktoś już wspomniał, a tak się składa, że akurat wykształcenie nie mam, że trochę wiem, jaka zawartość w rudach metali znajduje się metali ziem rzadkich, które potrzebujemy do stworzenia elektroniki, akumulatorów. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś z państwa dawno nie był w niektórych krajach afrykańskich, to polecam zdjęcia z tych terenów, gdzie akurat są wydobywane tego typu rudy. Krajobraz masakryczny, kosmiczny, to jest primo, a drugie myślę, że Europa, i to jestem zawiedziony, że tak powiem, Europą, mówiąc o tym, że ma być mobilność elektryczna, zamknęła jak gdyby w tym sformułowaniu postęp na naukę, bo to znaczy ma być. To tak jakby pan powiedział, że nie będziemy dalej leczyli jakieś schorzenia, ponieważ uważamy, że mamy tylko lek X. Natomiast jest postęp, który zakłada, że w tym postępie będą inne metody napędów, na które dzisiaj może nie mamy jeszcze odpowiedzi, bo ich nie ma rozwiązanych lub nie są jeszcze ekonomicznie dopracowane. W związku z tym mnie przeraża jedno, że ktoś stwierdził, że ten napęd jest jak gdyby tym, który dzisiaj jest w mediach, szczególnie co niektórych lobbystycznych firm, kreowany jako idealny, to według mnie nie jest wcale idealny z punktu widzenia ekologii i jego również bezpieczeństwa, jak przed chwilą wspomniał ten przedmówca, no wystarczy, to są tak zwane dostawy krytyczne. No, system, który zaopatruje w prąd, zostaje nagle gdzieś tam uszkodzony poprzez hakerów ten i mamy problem z ładowaniem. Ja jestem zwolennikiem osobiście różnego rodzaju form typu plug-inu, hybryd, które jak gdyby ustawiają kilka elementów zasilania pojazdu w formie tym, że on ma być jak najbardziej oszczędny, natomiast czekamy na to, tak samo jak w medycynie, czekamy na to, że będzie postęp, który sprawdzi, że za ileś lat będziemy mieli, nie wiem, jednostkę, która będzie bardzo ekonomiczna, bardziej przyjazna, etc., etc. I jestem w tym kierunku, a nie mówienie, że elektromobilność, no bo, no, przepraszam, również w polskich warunkach jeszcze nam daleko do tego, żebyśmy odbierali nadmiar energii słonecznej wyprodukowanej przez prosumentów, bo mamy problem z systemem, a gdzie mówimy teraz o dostarczaniu. Także najpierw rozwiążmy to z ciału, a potem mówmy o jakichś dalszych rozwojach. To jest moja
panie profesorze, bardzo, panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Pana profesora, teraz zapytam właśnie o tę przyszłość i o ten napęd, bo czy w tej chwili z punktu widzenia nauki jest lepszy napęd niż, lepszy silnik niż silnik elektryczny, który się wydaje w przypadku samochodów elektrycznych takim optymalnym rozwiązaniem?
Znaczy, to jest pytanie, które ma wiele wątków. Na pewno z punktu widzenia na przykład posiadanej mocy przez taki, czy generowanej mocy przez silnik elektryczny, no to jest zdecydowanie lepszy od silnika spalinowego, bo moment ma od tak zwanego zera, tak? Dlatego te silniki, te samochody z silnikami elektrycznymi, no przyspieszają bardzo, bardzo no w bardzo krótkim czasie do tych tak zwanych 100 kilometrów.
No a jeśli chodzi o ekologię, sprawność
jeżeli chodzi o ekologię, to tutaj tak zwaną ekologię lokalną, owszem, tak, no bo samochód elektryczny sam w sobie, czy nawet samochód wodorowy tak zwany, który też jest elektrycznym, tylko nie mamy prądu z gniazdka, a mamy prąd z wodoru poprzez ogniwo paliwowe, to no jest ekologicznie wolny od emisji czegokolwiek. Ale pamiętajmy, że gdzieś go trzeba wyprodukować, tak? Z czegoś go trzeba wyprodukować. I jak się bierze bilans emisji, szczególnie jeśli chodzi o ten tak zwany ślad węglowy, bardzo popularny w tej chwili, klasycznego samochodu, czyli mówimy tutaj o samochodzie z silnikiem spalinowym i samochodu elektrycznego, szczególnie z uwagi na te akumulatory, to ten bilans wcale nie wychodzi korzystnie. Na pewno bardzo duża korzyść, jeśli chodzi o emisję lokalną.
Natomiast czyli jakość powietrza w na przykład mieście, gdzie nie mamy benzalfapirenu, pyłów PM10, PM2,5, ale przenosimy te wspaniałe rzeczy gdzieś poza miasto i to bardziej jest kwestia też CO2, właśnie bardziej niż w przypadku tych samochodów spalinowych w mieście, no bo właśnie to są elektrownie, które to mają większy wpływ pewnie na ocieplenie, o którym często się mówi. Panie profesorze, to na pewno. Natomiast sprawność silnika elektrycznego w porównaniu do takiego spalinowego też jest pewnie. To znaczy inaczej, on mniej zużywa energii. To już biorąc, czy dużo to jest różnica?
Znaczy, to jest tak, że po prostu silnik spalinowy tą energię pierwotną, którą pozyskuje z paliwa, wykorzystuje w zdecydowanie mniejszym stopniu niż silnik elektryczny. To tak można to bardzo prosto
ale
powiedzieć.
Ale z drugiej strony zimą mamy dzięki temu za darmo ogrzewanie w tym samochodzie.
Znaczy, nie wiem, czy to jest za darmo, bo
też jest gorąco i tak.
No ale to akurat ogrzewanie, generalnie rzecz biorąc, no, są tak zwane nagrzewnice, które obciążają silnik i
no, aha, no tak. No,
tak, także to nie jest tak, że to
no
ciepło
dobrze,
jest okay. Silnika.
Czyli to nie, no, no,
nie,
to jest inaczej. To tak nie do końca, ale tak, czy są jakieś futurystyczne w tej chwili wizje? No bo wiemy, że oczywiście możemy minąć ten moment silników elektrycznych i tego, co napędza ten silnik elektryczny, czyli energia elektryczna. Jest pytanie, z czego tę energię wytwarzamy, czy mamy ją rzeczywiście, bo wieziemy ją ze sobą w akumulatorze, czy wieziemy ją ze sobą w postaci butli z wodorem, która jest przetwarzana na ten prąd elektryczny. A czy jest jeszcze coś dalej?
Jest wiele różnych badań, jeśli chodzi o kwestie pozyskiwania energii, aczkolwiek no to wszystko jest na bardzo, 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 bardzo wstępnym etapie, a my tutaj raczej mówimy o relatywnie szybkiej implementacji rozwiązania i to w bardzo szerokim zakresie. W tym kontekście, w tym aspekcie to raczej takiego rozwiązania na razie nie widzę.
Czyli energia z kosmosu na razie, proszę Państwa, jeszcze nie. Panie Michale, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Mnie najbardziej bulwersuje to określenie zeroemisyjne. Co to znaczy zeroemisyjne?
W danym miejscu. To już
no właśnie, a energia skąd jest? Elektrownie. Elektrownie czym są opalane? Kopcą, węglem. I co to za pojęcie zeroemisyjne? Ja wiem, że trzeba iść do przodu, nie można się cofać, ale moim zdaniem zeroemisyjne. Jeżeli nie będzie 100% prądu ekologicznego, czystego, no to co to zeroemisyjne? A po drugie, niedawno słyszałem, że nasi polscy naukowcy opracowali tak świetną benzynę paliwa z plastiku. Może w tym kierunku iść? I plastik by się utylizowało i benzynę by się robiło. Dodatkowe jakieś filtry, oczyszczanie tych spalin. Elektryka jest nieunikniona, ale instalacje elektryczne, panie redaktorze, lata 60., 70., modernizacja tego, no... To są kosmiczne pieniądze. Ja wiem, że pomału, no ale na chwilę obecną nie
no
ma
tak,
takiej...
To jest kwestia oczywiście pieniędzy i tego, jak my zagospodarujemy te odpady,
a
które powstają w wyniku działalności baterii elektrycznej.
Dokładnie. Samochód można rozebrać, przetopić, a baterie... Akumulatory też można jakoś utylizować, ale z tymi bateriami jest naprawdę problem.
No słyszałem, że można oczywiście te baterie wykorzystywać później w jakichś farmach, gdzie ta sprawność już jest wystarczająca.
Do pewnego stopnia, kiedyś będzie sprawność zero.
Więc... ona już później przestanie działać. Dokładnie. Panie Michale, bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Waldemar, Radio Poznań w środku dnia. Dzień dobry. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Przysłuchuję się audycji. I chodzi mi o bezpieczeństwo, bo była mowa o pożarach, wszystko to wiemy, jak to wygląda, a co jeśli chodzi o porażenie przez taki samochód w razie jakiejś kolizji, naprawy?
Elektryczny.
Elektryczny, no.
Mhm. Dobrze, panie profesorze, proszę bardzo. Czy bateria może nas porazić?
Znaczy, no, konstrukcja samochodu elektrycznego zdecydowanie odbiega w tym aspekcie, jeśli chodzi o zabezpieczenia od klasycznego samochodu, więc jest on oczywiście zabezpieczony. Też baterie dostarczają ten jakby prąd do silnika przez urządzenia, które w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kolizji czy przeciążenia działają jako bezpieczniki. Natomiast no, na pewno jest to energia zgromadzona w relatywnie małej objętości, duża energia. No i gdyby nastąpiło, a wypadki po ludziach chodzą, że tak powiem, no to jest to, że tak powiem, taki...
A to nie jest bardziej problem chemiczny, no bo nie tyle prąd może nam tutaj zaszkodzić, co ta chemia, która tam jest po uwolnieniu... No...
Niekoniecznie. Akumulatory generalnie rzecz biorąc są w taki sposób umieszczane w konstrukcji, że no, ich zniszczenie, powtarzam, wypadki chodzą po ludziach, wiemy, że różne rzeczy się z samochodami, nawet spalinowymi działy, którym się ludziom nie śniło, ale no, tutaj to ryzyko jest bardzo zminimalizowane. Też prawda jest taka, że te samochody elektryczne w większości się robi z tak zwanych monokoków, tak? Czyli z takich jednolitych. I tutaj też jest problem, ponieważ no, jakakolwiek choćby nawet drobna kolizja powoduje, że znaczną część tego samochodu, jeśli nie cały, trzeba po prostu wymienić na nowy. Tak? I I w przypadku na przykład Tesli to akurat wymienia się poszczególne elementy, aczkolwiek no, na te elementy czasami się czeka 2 miesiące na przykład albo 3, no bo one tam są produkowane i ze Stanów transportowane do Europy. Także jakieś ryzyko jest, na pewno jest duża energia, wysokie napięcia, wysokie natężenia. I no, gdyby doszło do jakiejś takiej bardzo, no, bym powiedział, awarii już czy kolizji poważnej, to jakieś tam ryzyko jest. Zresztą są na to procedury też, że do takiego samochodu nie można podchodzić, tak?
Tak, ale panie profesorze, ale bądźmy też uczciwi, że są setki, tysiące osób, które zginęły w samochodzie spalinowym, który się zapalił.
To oczywiście, znaczy, dlatego myślę, mówię, że wypadki chodzą po ludziach czasami.
Że to akurat kwestia
bezpieczeństwa. Są rzeczy nieprzewidywalne.
A w przypadku wodoru jak to wygląda? Wiemy, że wodór jest gazem, który potrafi również zmieść z powierzchni Ziemi spore połacie. To jest pewnie takie jedno z największych obaw jakby współczesnej cywilizacji, że ogniwa wodorowe, owszem, bardzo fajnie, no ale jest gdzieś tam zawsze jakieś ryzyko, że to może być uszkodzone. Jak tutaj zabezpieczenia są pomyślane?
Znaczy powiem tak, generalnie rzecz biorąc, zbiorniki na wodór to są zbiorniki wykonywane już z zupełnie innych materiałów, z materiałów bardzo, bardzo wytrzymałych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet rozszczelnienie, one są w takich miejscach umieszczone, że rozszczelnienie powoduje, wodór, jak wiemy, jest na samym początku układu pierwiastku, więc to oznacza, że jest bardzo lekki. Czyli bardzo szybko się ulatnia. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o samochody zasilane gazem, to największy problem to jest kwestia tego, że wozimy coś, co ma w sobie zbiornik z medium pod wysokim ciśnieniem. I to wysokie ciśnienie jest, jakby bym powiedział, bardziej tutaj niebezpieczne w przypadku gwałtownego rozszczelnienia.
Czy w przypadku zmiażdżenia takiej butli na przykład, no nie wiem, jakaś kolizja z dużym samochodem, to kiedy może nastąpić jakaś sytuacja niebezpieczna tutaj?
Znaczy powiem tak, no wytrzymałość tych butli, jeśli chodzi o odkształcenie, jest tak wysoka, że naprawdę nie sądzę, żeby one się zgniotły. Jeżeli już, to mogą się rozszczelnić w aspekcie takim, że nastąpi po prostu zrobienie jakiejś dziury.
Przerwanie, tak. Ale to nie spowoduje wybuchu. Nie, musiałaby być iskra? Tak.
Wybuchu samego w sobie to nie spowoduje, natomiast może dojść do gwałtownego zapalenia, tak? Bo to jest wymieszanie wtedy gazu sprężonego z powietrzem czy z tlenem. No i jak przekroczy granicę zapalności, no i będzie miało gdzieś w okolicy jakąś energię, która przekroczy tą energię zapłonu, no to oczywiście może dojść do zapłonu. Zresztą na mediach społecznościowych, już tam nie będę wymieniał jakich, ale są takie filmiki, gdzie widać, jak na dachu umieszczone zbiorniki w autobusie się po prostu palą.
I dlatego są też na dachu, tak? W przypadku wodoru właśnie to ze względów bezpieczeństwa właśnie tam się umieszcza, bo to jest najmniej prawdopodobna strefa zgniotu.
W samochodach ciężarowych czy w autobusach, bo w samochodach osobowych już jest gorzej. To.
No tak, tak. Panie Waldemarze, czy wszystko wyjaśniliśmy?
No prawie wszystko, bo tak jak tutaj pan profesor zauważył, że są procedury właśnie w czasie takiego zdarzenia, że nie wolno podchodzić do tego samochodu, to teraz ile na przykład istnień ludzkich jest uratowane teraz właśnie, że zainterweniują zwykli obywatele w czasie, gdy widzą taki wypadek, nie wiem, zdążą usunąć na przykład osoby poszkodowane, czy pomóc im zabezpieczyć jakoś, a w tym momencie teraz jak będziemy mieli taką elektromobilność, te samochody są takimi generatorami prądu, to my nie będziemy mogli jako obywatele podejść do tych samochodów i udzielić pomocy.
No ale w przypadku samochodu benzynowego też może eksplodować. W zasadzie to jest
no
tak,
może eksplodować, ale możemy podejść, tak? Wiemy, no. że eksplozja nastąpi, a tutaj praktycznie możemy zginąć od razu, jak nas taka.
To jest pytanie, panie profesorze, czy prąd stały może, bo tam jest tak? Mamy do czynienia z prądem stałym. Czy prąd stały w przypadku, kiedy my stoimy na ziemi, mamy obuwie i dotkniemy takiego samochodu, gdzieś jest przebicie, czy może coś spowodować?
Zależy od natężenia. Jeżeli będzie wystarczająco duże, no to tak.
I panie Dariuszu, to już króciutko, bo już czas nam prawie się kończy.
To mówimy o ekologii, ale żeby ten prąd dostarczyć do tych samochodów, jednak musimy z czegoś ten prąd mieć, tak? I to są, tak jak tu pan jeden powiedział,
tak
no, elektrownie, które zużywają bardzo dużo węgla i tak dalej, też wpływają na środowisko. Wydaje mi się, że wraz z elektrycznymi samochodami powinny być budowane w Polsce elektrownie atomowe. I to wydaje mi się by było najprostsze tutaj, ale jeszcze naciskać na ekologię, to panie rektorze, no bardzo mi się wydarzyło, chociażby po Poznaniu jeździć, że bardzo jest dużo samochodów 15-20-letnich, które naprawdę wydaje mi się, że na tych stacjach diagnostycznych coś jest chyba nie tak, bo takie czarne chmurki za nimi popielate wychodzą, że to jest też głównym tutaj, można powiedzieć, problemem naszego środowiska.
Panie Dariuszu, bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Tak. Panie profesorze, czy stary samochód 20-letni, jeśli jest sprawny, to znaczy jeżeli są zachowane w nim normy, jeżeli jest oczywiście filtry, tłumik, to wszystko tam jest wymieniane, sprawdzane, czy on rzeczywiście jest dużym takim zagrożeniem ekologicznym, czy to jest tak, że po prostu samochód, który ma 10-15 lat, tak czy inaczej będzie coraz bardziej już smrodził?
Nie, jeżeli jest utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, to nie, aczkolwiek trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że on spełnia nawet jeżeli normy jest w bardzo dobrym stanie technicznym, to spełnia normę euro sprzed 20 lat. Uh-huh. Jak sobie porównamy normę sprzed 20 lat, to jest 2004 rok, o ile dobrze...
Euro 3.
To jest euro 3, dokładnie w 2004 się tam zmieniło i 5. No i porównamy euro w tej chwili, normę, która na dobrą sprawę jest, euro 6D, czy tam już trochę wyżej, to różnica, jeśli chodzi o limity emisji, które ten pojazd powinien spełniać, jest kolosalna.
Tak, teraz myślę o Euro 7, które słyszałem o przeliczeniu, że silnik ma być droższy o 2000 zł średnio statystycznie, więc to...
Tak, znaczy, no prawda jest taka, że obecne silniki spalinowe moim zdaniem są demonizowane, jeśli chodzi o kwestie emisji, bo naprawdę oczywiście eksploatacja jest droga, te bardzo skomplikowane i rozbudowane pozasilnikowe układy oczyszczania gazów wylotowych, konstrukcja samego silnika, procesu spalania i tak dalej, to jest jedno i kwestia jakby trwałości czy awaryjności. Natomiast z punktu widzenia ograniczenia emisji i z punktu widzenia emisji, to są silniki naprawdę bardzo, bardzo czyste. Zdecydowanie większe. Większy problem w miastach moim zdaniem ma tak zwana emisja niska z różnego rodzaju źródeł pozatransportowych. No i to, co w tej chwili jest bardzo mocno na świecie eksponowane, chociaż już było jakiś tam czas temu zauważone, to jest emisja cząstek z opon i z klocków hamulcowych.
Tak, to jest PM2,5 chyba, tak?
To jest ten pył taki... No to tak różnie, bo te nanocząstki też występują.
Tak,
ale...
tak, tylko panie profesorze, tutaj już nieraz to pytanie padało. Ja myślę, że muszę powiedzieć, że bardzo często to pytanie padało. Ja bardzo długi czas obserwowałem wyniki badań, jeżeli chodzi właśnie o zanieczyszczenie jakości powietrza na tych stacjach w Poznaniu, które są od wielu, wielu lat. No i latem najczęściej to jest poziom 20-30, jeżeli nie pada oczywiście, bo jeśli pada, to jest zdecydowanie mniej mikrogramów na metr sześcienny, jeżeli chodzi o 2,5. A w przypadku, kiedy rusza ogrzewanie zimowo-jesienne, no to wtedy potrafi to, jak wiemy, przekroczyć 200.
Tak.
10-krotnie wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza mamy wtedy. Więc owszem, klocki tak, ale w porównaniu do tego, co leci z kominów, no to jest...
Znaczy, głównie to są kominy. Jeśli mówimy o cząstkach 2,5, to są głównie kominy. I tak zwanych 10, P10, czyli i P2,5, to są głównie kominy. No to sobie trzeba powiedzieć wyraźnie, bo te cząstki, które są emitowane z silników spalinowych, to są głównie już w tej chwili na dobrą sprawę nanocząstki, bo zarówno silniki z opon iskrowym, jak i samoczynnym są w dużej mierze wyposażane w filtry cząstek stałych, które tam mają relatywnie dość wysoką sprawność.
Panie profesorze, zaczęliśmy od Izery, polskiego malucha dla Kowalskiego. Pora niestety kończyć naszą audycję. No i też pytanie na koniec. Czy jest pan optymistą, pesymistą w kwestii elektromobilności na najbliższe 5-10 lat? Wiemy, że w 2035, tak? Nie będziemy już mogli produkować...
Ta się zmienia często, ale... Tak.
I pewnie się jeszcze zmieni, znam życie.
Znaczy, moje zdanie jest takie, tutaj też nawiązując do wypowiedzi jednego z panów odnośnie kwestii wypowiedzi pana profesora, prezesa Toyody, który mówił, że silniki elektryczne, nie tylko hybrydowe, akurat Toyota już generalnie nigdy w silnikach elektrycznych nie chciała iść w silniki elektryczne, tylko hybrydowe. Nas czeka zdecydowanie większa dywersyfikacja napędów, które będziemy widzieli na ulicach. Nie jest w stanie się moim zdaniem w krótkim czasie, to nie mówię o 10 czy 15 latach, ale jeszcze dłuższym, to co jest w tej chwili, zamienić na pojazdy elektryczne i to nawet w szerokim tego słowa znaczeniu, jeśli chodzi o kraje czy kontynenty. Na pewno będzie tych samochodów elektrycznych, jeśli będą takie możliwości, ta liczba będzie rosła, ale to też jest bardzo mocno uzależnione od tego, kto, jaki tryb życia domowego i zawodowego prowadzi. No jeżeli potrzebuje auto do robienia setek kilometrów dziennie, to z tym samochodem elektrycznym tutaj bym nie przesadzał. Natomiast jeśli ktoś używa samochodu, dom, praca, dzieci, szkoła i tak dalej, to samochód elektryczny jak najbardziej. Kwestia pozyskiwania tej energii, jego transportu, to jest temat wtórny, ale rozumiem, że on w jakiś tam sposób jest rozwiązywany, czy będzie tu rozwiązywany, tak jak jeden z rozmówców powiedział, że no, to się rozwija i będzie się rozwijać, ale jeszcze daleko, bo mamy sieć energetyczną z lat 60., co jest prawdą.
I może to być w Polsce problem, a nie problem, o którym cały w zasadzie program dzisiaj miał miejsce, proszę państwa. Profesor Paweł Fuć, dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Napędów właśnie, także elektrycznych, z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę
bardzo.
W studiu. Państwu dziękuję za super pytania. Jak zwykle audycja w środku dnia, jutro już Rafał Regulski. Zapraszam państwa, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.